Dobry wieczór, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być z wami. Tak nawiązując do wstępu Tomka, ciekawy, bardzo ciekawa myśl. I rzeczywiście, czym człowiek się karmi, jak to się mówi, tym się staje, bo to na niego wpływa. A jak dodamy do tego jeszcze grupę ludzi, to będziemy mieli dzisiejszy temat. Bo chciałem dzisiaj takie rozważanie krótkie o jedności. Bo jeśli rzeczywiście ta grupka ludzi będzie się żywiła i karmiła tym samym i będzie wzrastać na podobieństwo, no tu już mówimy jako Kościele, na podobieństwo i obraz Pana Jezusa Chrystusa i w idealnym świecie to wszystko tak ładnie idzie, no to powinna być idealna jedność. No i do tego będziemy dążyć oczywiście jako społeczność w Aninie. I dzisiaj tak, no właśnie chciałem tą temat jedności. I byśmy otworzyli na sam początek drugą księgę Kronik, rozdział 30. Od pierwszego wersetu przeczytamy. Potem posłał Hiskiasz do całego Izraela posłów, a do Efraimitów i Manasesytów napisał listy, aby przyszli do świątyni pańskiej w Jeruzalemie celem odprawienia Paschy dla Pana Boga Izraela. Uradził zaś król wraz z jego książętami i całym zgromadzeniem w Jeruzalemie, aby odprawić Paschę tę dopiero w drugim miesiącu, gdyż nie mógł jej odprawić w owym czasie, ponieważ niedostateczna liczba kapłanów się poświęciła i lud nie zebrał się w Jeruzalemie. To też słuszną wydała się ta sprawa królowi i całemu zgromadzeniu. Ustalili więc, że poda się tą wiadomość w całym Izraelu od Berszeby aż po Dan, aby przybyli celem odprawienia Paschy dla Pana, Boga Izraela w Jeruzalemie, gdyż nie obchodzono jej dotąd w tak wielkiej liczbie, jak było przepisane. Rozbiegli się więc gońcy z listami od króla i jego książąt do całego Izraela i Judy, zgodnie z nakazem króla, powiadając: synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, a wtedy i on zwróci się znowu do resztki, która wam się uratowała z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie tacy jak wasi ojcowie i bracia, którzy sprzeniewierzyli się Panu Bogu waszych ojców, że wydał ich na zagładę, jak to sami widzicie. Nie usztywniajcie teraz waszych karków, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Panu i przybądźcie do jego świętego przybytku, który na wieki poświęcił, i służcie Panu waszemu Bogu, a wtedy odwróci on od was żar swego gniewu. Jeżeli bowiem nawrócicie się do Pana, to wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia od tych, którzy ich uprowadzili do niewoli, i powrócą do tej ziemi, albowiem litościwy i miłosierny jest Pan wasz Bóg i nie odwróci od was swojego oblicza, jeżeli się do niego nawrócicie. Szli tedy gońcy od miasta do miasta po krainie Efraimitów i Manasesytów i aż do Zebulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Wszakże niektórzy mężowie z Aszerytów, Manasesytów i Zebulonitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. Również na Judzie spoczęła ręka Boża, że natknął ich jednomyślnością, aby spełnić nakaz króla i książąt według słowa pańskiego. I zebrał się w Jeruzalemie liczny lud, aby obchodzić święto Przaszników w drugim miesiącu, a było to zgromadzenie bardzo liczne. Zabrali się wtedy do usuwania ołtarzy, które były w Jeruzalemie, usunęli też wszystkie ołtarzyki do ofiar skadzidła i wrzucili je do potoku Kidron, do tego miejsca. Potem oczywiście zaczynają obchodzić święto na to, na co wezwał ich król Hiskiasz. No ale pierwszy werset zaczyna się od wyrazu potem, nawiązując do wydarzeń wcześniejszych i dla głębszego kontekstu rozdział wcześniejszy, tak tylko może skracając, może jeszcze końcówka poprzedniego 28, ostatni werset, kończy się tym, że ojciec Hiskiasza, czyli król Achaz, bardzo bezbożny król, on po prostu zakończył swój żywot na tej ziemi i po nim tron objął Hiskiasz. I na samym początku już tutaj mamy w pierwszych dwóch wersetach, nie będziemy tego czytać, tylko krótko krótko streszczę rozdział 29, tak dla kontekstu, że mamy opis, charakterystykę rządów Hiskiasza, że to był właśnie bardzo bogobojny król. Był to, i potem mamy opis od 3 wersetu aż do 36, odrodzenie religijne Hiskiasza, taka właśnie, można powiedzieć, no właśnie taka reforma, która objęła cały właśnie tutaj Judę. I to można podzielić na takie kilka elementów, gdzie na początku właśnie Hiskiasz zwołuje właśnie lewitów, kapłanów, przemawia do nich, właśnie wspomina o tym, jak ważna jest kwestia porzucenia grzechów, podkreśla to, że ojcowie ich po prostu porzucili Boga, poszli w grzech i dlatego cały kraj popadł w ruinę i jakby podkreśla tą ważność pokuty. Następnie zaczyna się oczyszczanie świątyni i to jest bardzo ciekawe, bo to oczyszczanie świątyni zajmuje aż 8 dni. Samo oczyszczanie świątyni z tych różnych plugastw i tego, co tam Achab, ten bezbożny król, czego się dopuścił. Następne 8 dni oni tutaj uświęcają świątynię. Potem składają ofiary i tutaj też lud się wykazywał bardzo taką hojnością. Tak samo król Hiskiasz bardzo dużo zwierząt przeznaczył na te ofiary, które właśnie zakon wymagał. I potem w samej końcówce jest jeszcze opisane, że zebrali się śpiewacy i oni z taką radością to wszystko robili, składali te ofiary, śpiewali na chwałę Bożą. Więc można powiedzieć, że kontekst tego, co przeczytaliśmy, jest bardzo pozytywny. Jakby zaczyna się taką reformą religijną po bardzo bezbożnym królu i zaczyna się naprawienie. I myślę, że jest to dosyć istotne w tym fragmencie, co tutaj czytamy. No i po takiej reformie religijnej, takim oczyszczeniu życia, znaczy życia, powiedzmy funkcjonowania narodu, bo mówimy to o narodzie, możemy to przełożyć dzisiaj na chrześcijańskie życie, tak, że to jest taki obraz odrodzenia, powiedzmy, jeśli jest bałagan w życiu człowieka, to takie odrodzenie, tak, uporządkowanie. No i potem właściwie Hiskiasz robi to, co zostało zapisane w zakonie pańskim, czyli zwołuje ludzi na święto Paschy, bo było to ustanowione przez Pana Boga, więc po odrodzeniu zaczyna czynić po prostu to, co powinni. I tak jak tutaj czytaliśmy, że oni dawno końcówka 5 wersetu 30 rozdziału, gdyż nie obchodzono jej dotąd w tak wielkiej liczbie, jak było przepisane. Rzeczywiście było to dosyć zaniedbane święto. Oni właściwie bardzo dużo rzeczy zaniedbywali, tak? Bo właściwie historia Izraela i Królestwa Judzkiego jest taka, że systematycznie coraz bardziej od Boga się oddalali i to święto Paschy było takie traktowane, po prostu nie było obchodzone, tak? A tutaj z racji tego, że król, on był królem nad Królestwem Judzkim, ale wykroczył z tymi zaproszeniami na cały szereg Izraela, jeszcze Królestwa Północnego, nad którym nie miał panowania, no ale zgodnie z zakonem cały Izrael miał przyjść na święto, więc tutaj postąpił właściwie. I z racji tego, że właśnie potrzeba było dużo czasu, żeby ludzie się oczyścili, tutaj wpadli na pomysł, żeby to zrobić w drugim miesiącu. Więc jakby przesunęli datę obchodzenia tego święta, natomiast było to dobre, że zaczęli coś takiego. I tutaj jest też ciekawe przesłanie, ci gońcy, którzy, ja jeszcze przeczytam jeszcze raz, w 6 wersecie o tym czytałem. Synowie izraelscy, nawróćcie się do Pana Boga Abrahama, Izaaka, Izraela. Zauważmy, że to jest do wszystkich Izraelitów, nie tylko Królestwo Judzkie, a Judzkie już jest po tej reformie, tak? Czy już po tym odrodzeniu. Więc można powiedzieć, oni wiedzą, o czym mówią, bo oni sami już to doświadczyli. Oni sami już przeszli przez to i nakłaniają swoich braci, żeby oni też poszli tą drogą. A wtedy i on zwróci się znowu do resztki, która wam się uratowała z ręki królów asyryjskich. Bo oni już byli właśnie tam wydani na pastwę królów asyryjskich jako sąd Boży. Nie bądźcie tacy jak wasi ojcowie i bracia, którzy sprzeniewierzyli się Panu Bogu waszych ojców, że wydał ich na zagładę, jak to sami widzicie. Nie usztywniajcie teraz waszych karków, jak wasi ojcowie. Poddajcie rękę Panu i przybądźcie do Jego świętego przybytku, który na wieki poświęcił, i służcie Panu waszemu Bogu, a wtedy odwróci On od was żar swego gniewu. Jeżeli bowiem nawrócicie się do Pana, to wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia od tych, którzy ich uprowadzili do niewoli i powrócą do tej ziemi. Albowiem litościwy i miłosierny jest Pan wasz Bóg i nie odwróci od was swojego oblicza, jeżeli się do Niego nawrócicie. I to jest też takie znamienne, że te słowa można nabierają takiego dodatkowej mocy, kiedy są skierowane od króla, który wiedział, o czym mówi, który tak na tą sprawę nie było tak, że on to lekceważył, żył sobie jak chciał, tylko że on już zrobił porządek w swoim królestwie i nawołuje swoich braci. I myślę, że to jest wspaniałe. I jak widzimy, reakcja była taka, że zaczęli się śmiać niektórzy, natomiast nie wszyscy. Więc widzimy, że nie wszyscy przyjęli to wezwanie, bardzo dobre wezwanie do tego, żeby się upamiętać. Był podział na śmiechy, ale też byli tacy, którzy się ukorzyli i przyszli do Jeruzalem i rozpoczęli tą drogę, można powiedzieć, pokuty, przyjścia do Pana Boga w pokorze i pokucie. I tutaj jest też taki ciekawy 12 werset, na który właśnie chciałem taki największy może nacisk, bo on tak nawiązuje do tej jednomyślności. Zobaczcie, bracia, siostry, również na Judzie spoczęła ręka Boża, że natchnął ich jednomyślnością, aby spełnić nakaz króla i książąt według słowa pańskiego. Tutaj jest stricte powiedziane o królestwie judzkim, czyli o ludziach, którzy już pokutowali, którzy już się oczyścili, którzy już poskładali ofiary Panu Bogu, którzy śpiewali na chwałę Bożą, tak? Na chwałę Bożą, czyli zrobili. Tu możemy zobaczyć ewidentnie, że Pan Bóg ma udział w jednomyślności, że ewidentnie Słowo Boże świadczy o tym, że ręka Boża spoczęła na Judzie i natchnął Pan Bóg ich jednomyślnością. Ale żeby to się wydarzyło, to wiemy z kontekstu, musi najpierw być pokuta, uporządkowanie życia, uświęcone życie, bo to jest ważne, że to właśnie chodzi o Judę, która już ma to za sobą, a nie o tych Izraelitów, którzy właśnie jedni tam się śmiali, drudzy skorzystali z zaproszenia, ale jeszcze nic nie zrobili tak naprawdę. Oni dopiero to był początek. Więc widzimy, że Pan Bóg się przyznał do tego. Przyznał się, jego ręka spoczęła i doświadczyli cudu, bo to jest, kiedy pomyślimy sobie o jednomyślności, no to ktoś może powiedzieć, no dobra, czy jednomyślność możemy spotkać gdziekolwiek indziej, w jakichś, nie wiem, niechrześcijańskich kręgach, czy jest to możliwe. Myślę, że w pewnym sensie ludzie potrafią się łączyć w jakieś grupy, mają wspólne jakieś zainteresowania, czasami może to być nawet ugrupowanie religijne, ale to, o czym mówi Słowo Boże, o takiej jednomyślności, które jest natchnienia, bym powiedział, Bożego, to uważam, że nie, że to jest tylko i wyłącznie dla chrześcijan, znaczy no, dla ludzi, którzy narodzili się na nowo, mogą doświadczyć Bożego działania, takiego ponad naturą. Uważam, że taka prawdziwa chrześcijańska jedność, o której mówi Biblia i będziemy sobie jeszcze przechodzić przez różne fragmenty, pochodzi tylko i wyłącznie od Boga i to jest co takie wspaniałego i takie pouczającego z tego fragmentu, że są dwie strony medalu. Z jednej strony jest odpowiedzialność po naszej stronie, czyli to, co Judejczycy zrobili, czyli porzucili grzech, oczyścili świątynię, no na tamten czas zrobili to, co musieli, no my dzisiaj świątyni nie oczyszczamy, chociaż to może być obrazem świątyni Ducha Świętego, tak, czyli naszego życia, że w naszym życiu może coś być, co Bogu się nie podoba i musi być uporządkowane i potem składanie ofiary, to może być jakaś służba w przełożeniu na nasze życie i dziękczynienie ustami, tak, chwalić Boga w pieśniach. Wspaniały taki wzór, czyli oni zrobili jakby to, co należało do nich i Pan Bóg się jakby do tego przyznał i jego ręka zadziałała i rezultat był jednomyślność, żeby wykonywać dzieło Boże i to przynosi Bogu chwałę. Więc taki ciekawy, od tego chciałem zacząć, ciekawy przykład. A jeśli chodzi o ten pierwiastek Boży w jednomyślności, to Słowo Boże mówi na ten temat więcej, bo kiedy przejdziemy do Ewangelii Jana, 17 rozdział, i tam jest słynny fragment arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. To Pan Jezus w tej modlitwie, najdłuższa modlitwa zapisana w Biblii, po czterokroć wspomina właśnie o jedności. I on tu w modlitwie kieruje się do Ojca. I w jedenastym, Ojcze Święty, końcówka 11. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Od razu widzimy, jest wezwanie Pana Jezusa, czyli właśnie o to, co czytaliśmy w Starym Testamencie, żeby Pan Bóg zadziałał, żeby ta jedność była, i od razu też pokazany przykład jedność, tak jak my jesteśmy w jedności, tak żeby Kościół też był w jedności. 21 werset. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To jest ciekawe, a może jeszcze dalej, 22. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. I 23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I wspaniałe, że tutaj Pan Jezus po pierwsze kieruje swoją modlitwę do Boga Ojca, wskazuje, że Pan Bóg w procesie, można powiedzieć, jedności jest niezbędny. Jego moc i ta właśnie, żeby ta Boża ręka się w tym, tak jak na Judzie, spoczęła, jest po prostu niezbędne. Przez Ducha Świętego Pan Bóg działa, prowadzi do tego, że jeśli wszyscy wzrastają w podobieństwo i wzór Jezusa Chrystusa, i wszyscy w społeczności, no to w tym momencie będzie ta jedność. Będziemy myśleli w ten sam sposób, tak jak się Bogu podoba. Ale w tym ręka Boża jest potrzebna. To jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że też jest przykład. Pan Jezus zostawił nam doskonały przykład, pokazując jedność między Nim a Bogiem Ojcem. I to dla nas, chrześcijan, dzisiaj jest przykładem do naśladowania. I kolejna rzecz, że właśnie, aby świat poznał, to jest 21, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a w 23 jeszcze raz powtórzone, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Czyli żeby świat poznał, żeby świat uwierzył, żeby, można powiedzieć, przez tą jedność Pan Bóg jakby uwiarygadnia to, co Jezus Chrystus zrobił. I to jest też ciekawe, bo o tym właśnie, że to jest ta jedność wśród chrześcijan powinna być znakiem rozpoznawczym. Jest jeszcze jeden element, który jest użyty jako ten znak rozpoznawczy wśród chrześcijan. No to pewnie wszyscy się domyślacie, bracia i siostry, że chodzi o miłość. W 13 rozdziale, 35 wersecie jest: po tym wszyscy poznałem, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I ciekawe, że Biblia mówi właśnie o miłości i jedności jako znaki rozpoznawcze. I można powiedzieć, że miłość i jedność się bardzo łączy. Jeśli jest jedność, to jest też miłość, bo robimy to jedność w Duchu Świętym, no i jeśli to jest w Duchu Świętym, no i też będzie w miłości. I rzeczywiście bardzo ładnie te dwa tematy się łączą. Jest to taki znak rozpoznawczy dla świata. I kiedy popatrzymy na praktykę, co możemy czytać na kartach Biblii w Dziejach Apostolskich, pierwszy Kościół, no to rzeczywiście ta jednomyślność jest bardzo często, jest podkreślana. W pierwszym rozdziale, 14 wersecie, trwali jednomyślnie w modlitwie. W Dziejach Apostolskich 2:46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Więc znowu, codziennie, jednomyślnie uczęszczali. W czwartym rozdziale 24. Jednomyślnie głos wznieśli do Boga, a w kontekście to było, kiedy Piotr i Jan trafili przed Radę Najwyższą i po prostu Kościół tak zareagował. I tam jest też podkreślenie, że oni jednomyślnie wołali do Boga. W rozdziale 5, 12 werset. A u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Też bardzo ciekawa myśl. No, są takie czasami ugrupowania chrześcijańskie, które twierdzą, że trzeba byłoby do tego wrócić, że nikt nie nazywa niczego swoim i wszyscy razem mieszkają. Nawet pamiętam, jak przyjmowałem chrzest i kiedy składałem świadectwo nawrócenia przed chrztem w 2010 roku, to właśnie przyszli tutaj w gościnę dwóch przedstawicieli takiej społeczności i mnie tak zagadali po moim świadectwie nawrócenia i oni zaczęli właśnie ze mną rozmawiać, umówili się na spotkanie, tam z nimi rozmawiałem i oni cały czas o tej jedności tak podkreślali i później wyszło z rozmowy, że oni też właśnie tak jak pierwsi chrześcijanie wszystko, wyzbyli się wszystkiego i razem mieszkają. Chociaż to tam, to dotyczyło, nie wiem, 4 czy tam 5 osób w jednym mieszkaniu, więc to nie była jakaś duża grupa. No i oni strasznie tak cisnęli, że my też powinniśmy tak robić i wręcz między wierszami tak można było odczytać, że jesteśmy jacyś chyba zwiedzeni, że nie robimy tak jak pierwsi chrześcijanie. Oczywiście to, że pierwsi chrześcijanie tak postępowali, to jest fakt, ale to nie oznacza, że gdziekolwiek Biblia pokazuje, że my mamy też tak robić, że to jest nakaz, że mamy sprzedawać wszystko i mieszkać razem. Myślę, że moglibyśmy, gdyby, no nie wiem, była taka wola i chęć, ale nie jest to nakaz, więc mamy w tym wolność. Na pewno nie grzeszymy, jeśli funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy. Natomiast, bo myślę, że istota to jest wnętrze, a nie zewnętrzne rzeczy, więc niezależnie, czy byśmy mieszkali wszyscy razem, czy mieszkamy tak jak teraz oddzielnie, ważne, żeby była wnętrze przemienione, żeby była ta jedność. Nie? I ta jedność jest niezależna od tych zewnętrznych rzeczy. Choć byłoby to ciekawe na pewno. To byłoby ciekawe. Dobrze. Jeszcze ciekawy fragment, może to moglibyśmy otworzyć. Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. Tu jest ciekawy kontekst pierwszego problemu w kościele, gdzie tam zaczęli poganie wierzyć w Chrystusa, no i Żydzi, którzy się na nowo narodzili, no zaczęli się domagać, żeby poganie przestrzegali zakonu, więc dosyć znany wątek, ale tutaj też właśnie jest podkreślony ten aspekt jedności. I 15 rozdział, 25 werset, no tylko takie może dwa wersety przeczytamy. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanym naszym Barnabą i Pawłem. Znowu jest podkreślona ta jednomyślność, czyli dochodzi do pierwszego takiego, powiedzmy, kwestii spornej, dyskusyjnej, bo rzeczywiście tam doszło do różnicy zdań. Oni się zebrali, nawet to zatytułowany Sobór Apostołów w Jerozolimie, ale ostatecznie wyszli z jednomyślnym stanowiskiem i to zostało przekazane. A w 28 są jeszcze mocniejsze słowa, bardzo mocne słowa bym powiedział, bo oni tutaj piszą, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Dosyć mocne słowa, że zrobili to w takim przekonaniu, że to, co ustalili, to było w zgodzie z Duchem Świętym. Oczywiście jest to wzór, tak powinniśmy postępować. Daj, Panie Boże, abyśmy wszystko robili tak, jak to się Panu Bogu podoba. I Kościół oczywiście doświadczał ten pierwszy rozłamów i pierwszy takim rozłamem, o którym czytamy. Rozłam jest przeciwnością jedności, więc możemy się czegoś nauczyć z tego. No pierwszy taki rozłam jest w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Tutaj sobie przeczytamy kilka wersetów od 10 do 13. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Może do tego miejsca. I jeszcze ten wątek jest kontynuowany w trzecim rozdziale, od 1 do 8. Ja, bracia, nie mogę mówić do was jako o duchowych, lecz jako do cielesnych. jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. I teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pałowy, a drugi, ja Apolosowy, to czy cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apolos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Może do tego miejsca. I tutaj apostoł Paweł rozwija ten problem tego pierwszego rozłamu, podzielenia się na Apolosowego, Chrystusowego czy Pawłowego. I oczywiście jest to taką cechą, naturą ludzką, że my jako ludzie dzielimy się na różne, powiedzmy, frakcje, mamy różne nice zdań i w momencie, kiedy zaczyna się stawiać bardzo wysoki nacisk na te różnice zdań, to wtedy dochodzi do różnego rodzaju rozłamów. Natomiast tutaj ewidentnie apostoł Paweł podkreśla jakby źródło problemu, tak? Że źródłem problemu to właśnie ta zazdrość, kłótliwość, bo można mieć różnice zdań, ale dalej żyć w pokoju i w zgodzie, tak? Bez żadnej właśnie zazdrości i kłótliwości, wywyższania się, o, moja prawda jest prawdziwsza niż wasza, tak? I bo też tutaj trochę tak, kiedy o tym myślałem, przenoszę to na nasze dzisiejsze czasy, no to wszyscy się orientujemy, jak wygląda sytuacja ewangelikalnych chrześcijan, że są bardzo podzieleni na Chrystusowi, baptyści, zieloni i tak dalej, można wymieniać. A kiedy często różne zbory się odwiedza, to znajdujemy tam braci w Chrystusie, gdzie możemy mieć jedność, tak na dobrą sprawę, i zapewne w niebie się spotkamy. Są pewne różnice zdań, tak? I rzeczywiście, prawda jest taka, że prawda jest zawsze po stronie Boga, więc w tych różnicach zdań ktoś się myli, ktoś ma rację. I to nie ulega wątpliwości, natomiast ostatecznie to wszystko Pan Bóg rozstrzygnie, gdzie ta prawda jest, bo prawda jest zawsze po stronie Pana Boga. I właśnie powstaje takie pytanie, bo jeśli nawet są te podziały różnych takich ugrupowań chrześcijańskich i jeśli my potrafimy w zgodzie żyć i traktować też tego, mimo tych różnic czasem, możemy traktować tego brata czy siostrę jako brata i siostrę w Chrystusie, że nie jest gorszy, ja nie jestem lepszy, że spotkamy się w niebie, to myślę, że to jest właściwe. Tutaj ewidentnie apostoł Paweł pokazuje, że oni tam się kłócili, oni tam się zazdrościli, że tam były już takie niewłaściwe zachowania i to już jest, myślę, że taki wyznacznik, że idziemy w złym kierunku. I wiadomo, tam dotyczyło to zboru w Koryncie, jednego kościoła, tak? Tutaj u nas, jakbyśmy, bo teraz zacząłem tak szerzej mówić na inne kościoły, tak? A jakbyśmy patrzyli na nasz kościół, no to wiadomo, że powinniśmy dążyć do jedności, natomiast jakbyśmy każdego przepytali w kwestiach nawet takich doktrynalnych czy teologicznych, mogłoby się okazać, że różne osoby mają troszkę różne spojrzenia. No i pytanie właśnie, jak do tego podchodzimy. Jako taki przykład, tak mi przyszedł też do głowy, kiedyś taki kościół odwiedziłem, no tak, oni mieli takie podejście dosyć ciekawe. Znaczy, no, może się wydawać to kontrowersyjne dosyć, bo tam osoba prowadząca wyszła i powiedziała, że u nas w społeczności są ludzie, którzy wierzą w utracalność zbawienia i wierzą w nieutracalność zbawienia. Są ludzie, którzy wierzą w dary Ducha Świętego i są tacy, którzy twierdzą, że dary Ducha Świętego ustały. I tam jeszcze jakieś inne tematy. I ogólnie wymienił takie tematy, które właściwie, no, często powodują, że społeczności się całkowicie dzielą. Tak podałem jako przykład, bo dla mnie to było takie dosyć zaskakujące, że pod jednym dachem spotykali się ludzie, którzy wierzyli w jednego Boga, ale aż tak się różnili od siebie i potrafili to robić w zgodzie. Natomiast prawdą jest też to, że można spotykać chrześcijan, gdzie te różne tematy stawiają na ostrzu noża i nie chcą po prostu żadnej współpracy. Więc myślę, że tutaj też wszystko powinno być w zgodzie z modlitwą i szukaniem tego, co Panu Bogu jest miłe. I na pewno nie jest celem Bożym, żebyśmy walczyli, kłócili się. Czasami lepiej zostać przy swoim i zachować pokój, bo też jest kwestia taka, że dzisiaj możesz twierdzić, że twój brat czy siostra jest w totalnym błędzie, tak? Ty mu powiesz raz, drugi, trzeci, ale jeśli on jest w ręku Bożym, minie rok, dwa, tego nie wiemy, Bóg może wykonać w nim pracę i może wyprostować tą kwestię. I myślę, że czasami właśnie lepiej zostawić, żeby Pan Bóg tą pracę wykonał w tym człowieku, o ile to nie dotyczy takich tematów no naprawdę kluczowych. No nie wiem, jeśli ktoś będzie twierdził, że zbawienie jest z uczynków, no to no tutaj no chyba tutaj trzeba jasno sprawę postawić, że nie tędy droga. Dobrze. Chciałem jeszcze, jakbyśmy mogli otworzyć wers, może jeszcze list do Efezjan, 4 rozdział. Z racji na czas, to może jakoś nie będziemy go super komentować. Chciałem jeszcze 2 fragmenty i już będę kończył. 4 rozdział od 1 wersetu. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokości, powiódł ze sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Długi fragment, dużo ciekawych właśnie myśli związanych z tą jednością. Właśnie podkreślona wszelka pokora i łagodność, cierpliwość. Fundament tej jedności, czyli jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden Bóg, tak? Później nawiązanie do Jezusa Chrystusa i to, co Chrystus zrobił, że ustanowił w Kościele różne właśnie różne służby, tak, apostołów, proroków, ewangelistów i wszystko po to, żeby to służyło dziełu jedności, tak, żebyśmy wzrastali w Bogu i w poznaniu Pana Boga. I tak jak to ciekawe, że ta jedność jest postawiona, że jakby taka męska doskonałość, dorośnięcie do wymiaru w pełni Chrystusowej. I jest właśnie ta jedność wiary tutaj wymieniona. Bardzo, bardzo znamienne słowa. I tutaj na sam koniec jeszcze nawiązanie do ciała, no bo też w sumie to jest jeszcze rozwinięte w 1 liście do Koryntian. Kościół jako ciało, jak właśnie Pan Bóg powołał Kościół, że funkcjonował i mamy cel. I jednym z tych celów jest właśnie jedność. I Pan Bóg naprawdę bardzo dużo narzędzi do tego przygotował, żebyśmy mogli osiągnąć ten cel i ten cel jest osiągalny. Jeszcze i ostatni fragment, króciutki, ale też właśnie jest tutaj ciekawy, więc myślę, że warto go jeszcze na koniec przytoczyć. To jest list do Filipian, 1 rozdział, 27 werset. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. W 2 rozdziale jeszcze tu jest apostoł Paweł, kontynuuje tę myśl. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. To są bardzo praktyczne wskazówki, można powiedzieć, które prowadzą do jednomyślności, znaczy może ostrzeżenia, może to bardziej ostrzeżenia są, które mogą burzyć tą jednomyślność, czyli właśnie ta kłótliwość, o której wspomnieliśmy na przykładzie Apollosowy, ja Pawłowy i tak dalej, i można byłoby się kłócić na różne tematy, więc ta kłótliwość zawsze jest przeszkodą. Czynienie coś na próżną chwałę, tak, że ja jestem lepszy od innych, też zawsze będzie kością taką niezgody i będzie robiło rozłamy. I no właśnie brak pokory, uważajcie jedni i drugich za wyższych od siebie. Tutaj jeszcze kilka miałem takich przykładów praktycznych, ale ze względu na czas może nie będę tego przytaczał. Natomiast myślę, że z życia kościelnego, myślę, że każdy z wierzących pewnie doświadczył nieraz każdego z tych różnych praktycznych właśnie takich aspektów, czy jakaś kłótliwość z osobą jakąś kłótliwą trzeba było jakoś działać, tak? czy może osoba, która się bardzo wywyższała. Więc to są różne, też tutaj taki problem, ten w czwartym wersecie, niechaj każdy baczy na to, co nie tylko jego, ale też cudze. I to myślę, że jest duży problem też w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy coraz bardziej skoncentrowani na sobie i może to jest taka domena dzisiejszych czasów, że ludzie mają większe wymagania do innych niż do siebie i bardziej za swoimi sprawami latają, a rzadziej za innymi. I myślę, że my jako Kościół powinniśmy być właśnie przeciwieństwem i ta miłość właśnie obrata, jeśli brat czy siostra mają coś, co jest dla nich ważne, a niekoniecznie to jest ważne dla nas, to my możemy się zaangażować, możemy pomóc, możemy się modlić i wesprzeć tą osobę i walczyć, mieć staranie o inne osoby, o potrzeby innych ludzi i w tym też to będzie takim pomocą. Okej, ale tu już kończąc, tak podsumowując, na pewno temat jedności jest bardzo ważny. Jest to wyznacznik, znak rozpoznawalny nas, chrześcijan. Ludzie patrząc na naszą jedność mogą chwalić Boga, bo mogą stwierdzić, że my sami z siebie nie możemy być jednomyślni. Że ta jednomyślność, która wypływa z Ducha Świętego, jest ponadnaturalna i rzeczywiście ona oddaje Bogu chwałę. I każdy, kto na to z boku patrzy, może zobaczyć, tak, Pan Bóg działa w ich życiu. Pan Bóg, różni ludzie, w różnych rodzinach wychowani, czasami są też narodowości. Ciekawym takim przykładem, jedna znajoma stewardessa mieszka w Dubaju i tam jest w kościele takim międzynarodowym i tam właściwie w tym kościele to są nacje z całego świata. A co ich łączy, to właśnie Duch Święty. I to jest niesamowite. Ludzie różnego koloru skóry, różne języki, różne kultury, a łączy ich Duch Święty. No to jest taki mocny przykład, ale my tutaj jako Polacy też możemy być właśnie w takiej jedności duchowej. To, co jest przeszkodą, to na pewno kłótliwość, właśnie pycha, wywyższanie się, skupianie się na sobie, a to, co jest naszym sprzymierzeńcem, to może to, co było takie namacalne na tym przykładzie pierwszym, czyli właśnie takie oczyszczenie swojego życia, bo zawsze grzech będzie przeszkodą, więc jeśli jest grzech, musi być oczyszczenie, musi być pokuta, przyjście do Pana Boga, uregulowanie wszystkich kwestii, wtedy spokój, potem może być właśnie jakaś służba, oddawanie Bogu pieśni, bo jeśli jest grzech, no to co tutaj oddawać Bogu chwałę pieśni? Najpierw trzeba zrobić porządek z grzechami, a Pan Bóg, jestem przekonany, że jeśli to wszystko będzie tak jak u Judejczyków było, przyzna się i swoją rękę przyłoży i będzie wspaniały rezultat na Jego chwałę. I daj Panie Boże, aby między nami była jedność w Duchu Świętym na chwałę naszego Boga. Amen.